Radio Gdańsk, audycja Ludzie i Pieniądze. Czy ktoś się orientuje, co dzieje się na dojeździe z Banina w kierunku Matarni? Pyta nasza słuchaczka. Jest wypadek na obwodnicy Trójmiasta, na węźle właśnie na Matarni przy Ikei. Długość tego zatoru to około 4 km, jak pisze inny nasz słuchacz, a tam po prostu jest kolizja, 2 z 3 pasów w kierunku Łodzi są zablokowane, tak więc wypadek na wysokości Matarni na Trójmiejskiej obwodnicy w kierunku Łodzi, 2 z 3 pasów zablokowane i stąd robią się ogromne problemy komunikacyjne. Tomasz Balcerowski, Marek Teus. Korzystając z tego, że jest Marek Teus ze spółki Merco, ale który jest także członkiem zespołu roboczego, tak to się nazywa, tak to się zespołu nazywa. Roboczego przy komisji, przy zespole parlamentarnym do spraw podatku handlowego. Goszcząc Marka, nie mogę nie zapytać albo nie poprosić o powiedzenie, na jakim etapie prac jesteśmy nad podatkiem handlowym, bo przed audycją udało nam się ustalić, że pierwsze spotkania, w których pan Marek uczestniczył, to były w listopadzie ubiegłego roku, więc za chwilę będziemy obchodzić rocznicę tych prac.
Zgadza się. Jest to zespół parlamentarny do spraw wspierania przedsiębiorczości i patriotyzmu ekonomicznego. Mm-hmm. Tak się nazywa, pod przewodnictwem posła Adama Abramowicza. No i tak faktycznie dzisiaj stajemy w punkcie wyjścia. Można powiedzieć, że te wielomiesięczne konsultacje, spotkania i z panią premier, i z panem wicepremierem Morawieckim, jak również z wieloma innymi prominentnymi politykami naszego i decyzyjnymi politykami naszego kraju, te konsultacje z różnymi środowiskami handlowymi, producenckimi, no, doprowadziły do tego, że powstała oczywiście ustawa.
Projekt.
Znaczy ona już de facto, ta ustawa powstała, ona została wdrożona w życie, ale została, pobór tego podatku tak de facto pierwszy miał, bo ustawa, dla przypomnienia, miała funkcjonować od 1 września tego roku, natomiast ze względu na zastrzeżenia co do treści tej ustawy, Komisja Europejska, zadając trudne pytanie polskiemu rządowi, doprowadziła do tego, że rząd polski wycofał się i jak mamy tą informację już, że ten podatek został zawieszony do stycznia 2018 roku w takim kształcie, jaki był określony, tak, na ponad rok, jaki był określony tą ustawą. Dla nas, dla tych osób, które uczestniczyły w tych spotkaniach, rozmowach, konsultacjach, no, zastanawiamy się i zadajemy sobie jedno pytanie. Czy my w Polsce nie mamy 2 porządnych prawników, którzy mogliby tego typu twór prawny skonfrontować z przepisami unijnymi, żebyśmy no, nie tracili niepotrzebnie czasu, żebyśmy nie byli tak zawiedzeni jak w tej chwili, że państwo polskie, które podjęło się wprowadzenia tego podatku i zrównoważenia rozwoju różnych form handlu, szczególnie tego handlu z kapitałem zagranicznym i polskiego handlu, no nie było w stanie dopracować się takiego aktu prawnego, który byłby zgodny z prawem unijnym i nie byłoby tych zastrzeżeń Komisji Europejskiej, które w tej chwili są, a które doprowadziły do wstrzymania wykonania tej ustawy, która miała działać od 1 września tego roku.
1 stycznia 2018 roku to ta data, do której wstrzymano pobieranie podatku handlowego, to jest ponad rok, ale sam podatek handlowy, jak rozumiem, jest wart tego, żeby wprowadzić, panie Marku?
To znaczy, my generalnie, jako oczywiście przedsiębiorcy, mówimy, jeżeli to ma być tylko i wyłącznie ten efekt...
Jako polska spółka handlowa.
Jako polscy przedsiębiorcy, którzy przez ostatnie 20 parę lat nie byli dostrzegani przez państwo polskie w tym, co robiliśmy i dzisiaj oddaliśmy praktycznie rynek handlu detalicznego firmom zagranicznym, portugalskim, niemieckim, brytyjskim czy francuskim. Jeżeli dzisiaj jeździmy po Europie, no to widzimy, że polskich sieci handlowych nie ma praktycznie w Europie Zachodniej. Widać kilka dobrych, fajnych sieci handlowych z kapitałem polskim w Wielkiej Brytanii, natomiast jeżeli chodzi o Europę Zachodnią, tutaj na kontynencie, to nie ma. Natomiast w Polsce są praktycznie wszyscy wielcy europejscy gracze handlu detalicznego. No i nasza jakby tutaj taka koncepcja tego podatku i rozmowy z obecną ekipą rządzącą, to mówiliśmy, ok, wyrażamy zgodę na ten podatek w takiej formie, żeby nie obciążało to po raz kolejny polskich firm handlowych.
Żeby był tak, jak był planowany, żeby był wsparciem dla polskich przedsiębiorców w tej konkurencji.
Tak, a nie tylko, żeby nie był to tylko ten element fiskalny, czyli potrzebujemy na różne, na realizację różnych obietnic wyborczych i wsparcia polskiego społeczeństwa pieniędzy. W związku z tym wprowadzamy kolejny podatek, oprócz tych, które w tej chwili funkcjonują dla wszystkich przedsiębiorców w Polsce.
Tomasz Balcerowski, krótko, panie Tomku.
Obserwujemy to, te prace. Natomiast ja akurat tym w... Nie jestem specjalistą od tej dziedziny, natomiast...
Mamy Marka Tausa.
No właśnie. Natomiast na pewno widzimy to, że te wielkie sieci no bardzo mocno tutaj się rozprzestrzeniły po całym naszym kraju.
Co, i warto wspierać tych naszych, nie?
Co chwilę rosną jakieś kolejne wielkie markety, a rzeczywiście czasem takie... wspomnienia są, jak się chodziło gdzieś do jakiegoś małego sklepiku osiedlowego. Oczywiście nie mówię, że one zniknęły, tak? Ale wydaje mi się, że im się jakieś wsparcie należy. Może to jest właśnie ten kierunek, który im pomoże.
Niedawno byłem, to już refleksja na zakończenie, niedawno byłem w Białymstoku, tam znakomicie trzyma się marka PSS z Połem. Marka, która zniknęła chyba w innych częściach Polski, a tam trwa. Więc te stare marki warto także wspierać. Skrót wiadomości przed nami i jesteśmy ponownie z innymi tematami. W Radiu Gdańsk Tomasz Balcerowski, Coinbud, pracodawcy Pomorza, Marek Teus, spółka Merco, i o kolosalnych zakupach cudzoziemców, bo przed skrótem wiadomości mówiliśmy o podatku handlowym, to pozostaniemy na razie przez jeszcze chwilę przy handlu, bo zagraniczni goście zestawili w pierwszym półroczu w naszych sklepach, hotelach, restauracjach i innych punktach usługowych ponad 19 miliardów złotych. To o 4,5% więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Jeśli ta dynamika utrzyma się w kolejnych 6 miesiącach, to zakupy cudzoziemców mogą być rekordowe i wynieść w całym roku blisko 40 miliardów złotych. GUS zrobił takie badania dotyczące zagranicznych gości, którzy przekraczają naszą lądową granicę Polski, więc nie z krajów skandynawskich. Najwięcej wydają przybysze z Niemiec. Na nich przypadło w pierwszym półroczu blisko 49% ogółu wydatku cudzoziemców. Na drugim miejscu podium znalazły się osoby, które przybyły do nas z Ukrainy, a na trzecim miejscu z Czech. Kto pierwszy zacznie? Tomasz Balcerowski czy Marek Teus?
Ja mogę zacząć.
Tomasz Balcerowski, bardzo proszę. Rękę podniósł jako...
Polska nad wyraz atrakcyjna dla tych gości i zarówno ze wschodu, jak i z zachodu. Na pewno ci klienci się w znaczący sposób różnią. Aczkolwiek taka ciekawostka, że tutaj do tego, co pan redaktor powiedział, Niemcy zostawiają najwięcej ich pieniędzy, ale na drugim miejscu są Ukraińcy. Także to też pokazuje o tym, że to są nasi partnerzy w tym handlowym i jakimś pewnie usługowym
19% rynku. Wydatków, no to jest, Ukraińcy.
To jest olbrzymia ilość. No, pomyślmy, jeżeli przyjeżdżają do nas goście z zagranicy, obojętnie czy z zachodniej, czy wschodniej, restauracje zaczynają pewnie tętnić życiem, hotele, każdy, który przyjeżdża na te zakupy, czy po jakieś usługi, ten wydaje tutaj pieniądze też na tą taką swoją obsługę, tak, żeby się czasem zabawić, czasem skorzystać z jakichś uroków tego, co w Polsce jest, a tego, co nie mają u siebie. Na pewno to się różni z tego, co się domyślam. Zachodni goście często przyjeżdżają, bo jestem akurat po wizycie u znajomych w Berlinie i opowiadali mi o tym, że często jeżdżą gdzieś pod Poznań reperować samochód do stomatologa, do fryzjera. Te usługi na pewno w tamtych częściach rozwijają się znakomicie dzięki temu. Natomiast wschód pewnie te rzeczy, które są może trudniej dostępne u nich, czyli...
Białoruś, Ukraina, ten kierunek. Ale dlatego trzeba zrozumieć tę walkę samorządów województwa warmińsko-mazurskiego i województwa pomorskiego o przywrócenie tego małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim, po tym, co mówi Tomasz Balcerowski. Marek Teus.
Ja jestem zadowolony z tego, że przede wszystkim ja bym odniósł się może bardziej tutaj do Ukraińców, dlatego że oni przede wszystkim u nas pracują i te pieniądze, które zarabiają, wydają w polskich placówkach detalicznych.
Usługowych.
Korzystają. Tak, oni korzystają z różnego rodzaju usług, oni korzystają również z najmu mieszkań, także to pobudza później tą lokalną gospodarkę. Ma duży wpływ na to, że dzisiaj, tak jak kiedyś denerwowało mnie to w Warszawie, chcąc pójść do restauracji, którą lubiłem, to musiałem odpowiednio wcześniej zarezerwować ten stolik. W Gdańsku do niedawna też tak było. Natomiast ja już obserwuję, że dzisiaj, jeżeli chcemy pójść do restauracji i chcemy w tej restauracji zjeść, no to dobrze by było jednak zarezerwować stolik. Mimo to, że tych restauracji powstało sporo. Ostatnio byłem również w jednej tutaj z gdańskich restauracji na Starówce. Nie chcę przesadzać, może 30% gości w tej restauracji to byli Polacy, pozostali to byli obcokrajowcy. Także widać, jak to się w tej chwili dynamicznie zmienia, szczególnie w ostatnich 3-4 lat. Ten taki boom w usługi restauracyjne, hotelowe. Jeszcze też nie tak dawno hotele, te nieliczne hotele, które były w Trójmieście, świeciły pustkami. Dzisiaj często przy różnych imprezach biznesowych, kulturalnych, te miejsca w tych hotelach są do ostatniego pokoju zajęte.
Bardzo rozwijają się nie tylko hotele, rozwijają się bardzo mocno hostele. Tego powstaje, no, nie powiem, że niezliczona ilość, ale pewnie zliczona. Natomiast jest tego...
GUS wszystko zliczy. Wszystko zliczy.
Więc tego jest też, takich miejsc noclegowych jest bardzo dużo. No przecież niedaleko sięgać pamięcią. Nasi wujkowie, rodzice jeździli jeszcze jakiś czas temu, 30 lat temu, do Niemiec, żeby tam zarobić pieniądze i to była wielka radość, kiedy tata przywoził gumę do rzucia w formie takiego papierosa na przykład, albo jeszcze coś innego atrakcyjnego, czym można było się na podwórku pochwalić. Dzisiaj dzieje się to samo, tylko granica się przesunęła o kilkaset kilometrów na wschód i rzeczywiście z tego co wiem, w Gdańsku jest 15 tysięcy Ukraińców w chwili obecnej pracujących. Zapotrzebowanie na nich jest olbrzymie i rzeczywiście, kiedy u nas brakuje rąk do pracy, niech przyjeżdżają, niech zarabiają te pieniądze, niech kupują tutaj, niech spędzają tutaj czas, niech się tutaj dobrze czują. Pan redaktor powiedział o tym ruchu przygranicznym.
Wydaje mi się, mały ruch graniczny z obwodem kaliningradzkim.
Bardzo ważna sprawa. Ja miałem taki okres zawodowy tam 3-4 lata temu, gdzie bardzo często jeździłem do Kaliningradu, bardzo często, dla mnie bardzo często, to jest 2-3 razy w miesiącu i obserwowałem wtedy, jak dużo gości z Kaliningradu przyjeżdża i na przykład w takim Braniewie wręcz przypominało to wężyki do sklepu, jak u nas w latach 80., bo przyjeżdżali ci goście i rzeczywiście zamknięcie tego ruchu przygranicznego to jest na pewno duży cios. A też jakieś badania gdzieś widziałem, mówią o tym, że ponad 80% zakupów, które dokonują goście ze wschodu w tym przypadku, to są zakupy, które dokonywane są pewnie handlowe, ale też pewnie zakupy jakieś usługowe mogą być w odległości kilkudziesięciu, 40-50 kilometrów od granicy. Czyli to jest dla nas, wydaje mi się, że dla tych tam przedsiębiorców...
Bo na tym polegał mały ruch graniczny, no właśnie, że nie wszędzie mogli jechać na
ale
podstawie tej umowy.
Ale już za granicą, już można było kupić coś, czego u siebie nie byli
Trójmiasto, Trójmiasto jeszcze było objęte tą umową dotyczącą małego ruchu granicznego, stąd
ale
tak wielu...
Ale już nie.
Tak,
Kartuzy
już
pracownik
nie.
Ze mną nie
Kartuzy
pojechać.
Już nie. Stąd tak wielu Rosjan z obwodu kaliningradzkiego mogliśmy widzieć i trochę widzimy, chociaż to już na innych zasadach, ale tak wielu mogliśmy widzieć w sklepach w Trójmieście, bo pan wspomniał tam o Braniewie, o tamtym okręgu, ale także tutaj do Trójmiasta przyjeżdżał. Marek Teus, o tym małym ruchu.
W dalszym ciągu widzimy tych Rosjan. Był taki moment, gdzie faktycznie te samochody zniknęły, a w tej chwili
tak,
widzę i na parkingach.
Tak, trzeba wizy mieć. Tak, a wtedy jedną wizę wielokrotnym przekraczanie.
Ale myślę, że ci ludzie też bardzo dobrze sobie poradzili w tej pierwszej części, nawiązali różnego rodzaju kontakty. I dzisiaj te kontakty powodują, że im o tą wizę znacznie łatwiej niż było to parę lat temu, wtedy, kiedy tego małego ruchu granicznego nie było. Ja znam też taką sytuację firmy spod Bytowa, która produkuje gazobeton, która tirami dostarczała do Elbląga na barki ten gazobeton i Rosjanie tymi barkami odbierali ten towar już później w Kaliningradzie. Także było to coś ciekawego, coś, co powodowało, że ten region się rozwijał i potencjał tego regionu był większy. Dzisiaj na pewno jesteśmy poprzez zamknięcie tego małego ruchu granicznego jesteśmy ubożsi w każdym jakby tutaj obszarze, nie tylko tym handlowym, ale również
też
kulturalnym, takich normalnych.
Wielu przyjeżdżało nie tylko na to, żeby zrobić zakupy, ale także, żeby pójść, nie wiem, do restauracji, czy także na wiele imprez sportowych czy kulturalnych, które były chociażby w Ergo Arenie, tak?
No popatrzmy wokół siebie, na pewno macie znajomych, którzy mieli przyjaciół w Kaliningradzie, znajomych, którzy przyjeżdżali tutaj, żeby pójść choćby gdzieś na piwo czy na obiad. Ja miałem znajomych, którzy przyjeżdżali tutaj na mecze Gdańskiej Lechii na przykład.
A z drugiej strony, no te relacje takie, powiedzmy, na tym najwyższym szczeblu politycznym, one nie są od wielu lat dobre, a te relacje z kolei tego naszego społeczeństwa i Rosjan, no są w wielu wypadkach na zdecydowanie lepszym poziomie i myślę, że to w przyszłości też na pewno będzie procentowało pozytywnie.
Informacje z obwodnicy Trójmiasta. Ja przypomnę, że na S6 vis-a-vis Ikei w stronę Łodzi doszło do zdarzenia drogowego. Korek jest już od Osowy aż do węzeła Matarnia, chociaż inny słuchacz pisze, że rondo turbinowe od strony Banina zakorkowane aż do pętli autobusowej. To pan Adam, a inny słuchacz napisał, że na moją prośbę, co tam się obecnie dzieje, napisał, nadal się kręcą wokół rozbitych aut koło Matarni, szybko chyba nie skończył. Przypominam o tym zdarzeniu drogowym. I jeszcze pan Grzegorz, chyba do pierwszej części odnosi się naszej rozmowy. Dzień dobry, pan redaktor mówi o podatkach. Podobno w najbliższym czasie nie zdrożeje woda od indywidualnych odbiorców. Za to będzie opłata za deszczówkę, a gdy znowu będzie susza w Polsce, to też będziemy płacili za opłatę za deszczówkę. Brakuje podatku za grawitację. Każdy korzysta z grawitacji. No, trochę prześmiewczo, może nawet nie trochę prześmiewczo, ale rzeczywiście są różne pomysły, żeby z jednej strony bądź z drugiej strony ugryźć nas podatkami. I często jest tak, że to są zapowiedzi, a potem, gdy trwają prace, to z tych zapowiedzi niewiele zostaje. Tak było chociażby ostatnio z podatkiem handlowym i od przedsiębiorców, tak? Przecież przypomnę, że jeszcze niedawno dyskutowaliśmy w tej audycji o tych nowych pomysłach, które okazały się być pomysłami nie do końca aktualnymi już na dzień dzisiejszy. Podobnie z tą opłatą za wodę, która miała być podwyższona. Panowie, o innej ciekawej rzeczy. O pomyśle wprowadzenia polskich narodowych kart płatniczych, które miałyby wyprzeć z rynku karty Mastercarda i wizy. Napisał o tym ostatnio kilka gazet. Podobno wymyślił to wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński. Wpadł na ten pomysł jeszcze pracując w BZWBK w czasach, kiedy prezesem tego banku był wicepremier Mateusz Morawiecki. Jest to pomysł, który powstał w banku, nie powinno dziwić, ponieważ na proponowanej zmianie skorzystać miałyby głównie banki. I rozpoczęła się taka krótka dyskusja na temat Narodowa Karta Płatnicza, po co, że ten nowy rząd coś wymyśla, jakieś rzeczy. Ja doszukałem się artykułu sprzed 3 lat, z...
Temat nie jest nowy.
Więc temat nie jest nowy, bo 3 lata temu już prasa pisała, że First Data Polska zamierza wypuścić własny plastikowy pieniądz konkurencyjny dla Mastercarda i Wizy. Miałby być on uzupełnieniem systemu płatności mobilnych, ale będzie funkcjonował tylko na terenie Polski. Chciałbym zapytać was, czy to jest taki dobry pomysł, on jest sensowny pomysł, żeby Polska nie wiem, emitowała, inne kraje także mają swoje systemy płatności narodowe, nie wszystkie, niektóre, czy żebyśmy my wypuścili nie wiem, polską kartę plastikową debetową chociażby, Marek Teus pierwszy.
Ja powiem krótko, bo faktycznie temat nie jest nowy. On jakby pojawiał się wielokrotnie, szczególnie wtedy, kiedy mówiliśmy o bardzo wysokich opłatach z tytułu tak zwana prowizja od płatności kartami kredytowymi.
Tak, pamiętam, że to było jedną z barier, dla których handlowcy nie wprowadzali systemu kart.
Największe dyskonty w Polsce, niemiecki i portugalski, jeszcze niedawno tak, nie przyjmowały.
Nie można było zapłacić kart.
W tej chwili tak. Dla przypomnienia, znowu ta sprawa musiała być uregulowana ustawowo, tak, żebyśmy nie płacili 3,5%. Nie wiem, czy państwo zdają sobie sprawę, jakie to są olbrzymie pieniądze, bo jeszcze parę lat temu ta prowizja wynosiła 3,5% od każdej transakcji. W związku z tym to były olbrzymie pieniądze, które były przelewane.
Dlatego były często napisy, że przyjmujemy płatności kartą od 10 czy tam 20 zł, tak? To też o to chodzi.
Dlatego, że duża część, szczególnie w sklepach spożywczych, tak zwanych paragonów, no to jest poniżej 20 zł. W związku z tym myślę, że w ten sposób też część przedsiębiorców broniła się przed tymi transakcjami i próbowała. Zresztą wtedy płatności stanowiło około 10% obrotu w danej placówce detalicznej. Natomiast dzisiaj już to jest zdecydowanie więcej, bo i 30% i 50%, ale myślę, że duży krok w tym kierunku poczyniła ta ustawa jeszcze poprzedniego rządu, która doprowadziła do uregulowania ustawowego wysokości tej prowizji. Także dzisiaj są to znacznie mniejsze pieniądze. Natomiast co do karty narodowej i odniesienia się do tego, w jakim otoczeniu biznesowym ta karta by się znalazła, no to trzeba powiedzieć, że to, co robi Visa i Mastercard od kilkudziesięciu lat, jeżeli chcemy to zrobić tu i teraz, to musimy mieć tą świadomość, że będzie to jeden z elementów uzupełniających.
Absolutnie tak. Nie wyprze.
Nie wyprze, ani nie będzie głównym, ani nie będzie wiodącym. Zapominamy też o...
Jest to sensowny pomysł, czy nie?
Ja myślę, że znowu jest to bardziej marketingowy i to marketing bardziej polityczny niż taki ekonomiczny, który by jednak w jakimś stopniu, mówiąc oczywiście w połączeniu z tym pomysłem na repolonizację banków polskich, czyli jeżeli to banki polskie po repolonizacji miały być tymi głównymi...
Pomysł jest sprzed 3 lat, jak się doszukałem. Jeszcze wtedy nikt nie mówił o repolonizacji, ani nie był to pomysł polityczny, tylko to był pomysł
fiskalny. Ale premier Morawiecki miał już, tak, teraz o tym mówi i myślę, że i stąd ten pomysł może wypłynął, żeby te dwa elementy ze sobą połączyć. Ale moja ocena jest taka, że bardziej jest to znowu marketing polityczny niż coś, na czym państwo polskie, obywatele polscy mieliby w sposób znaczący ekonomiczny skorzystać.
Tomasz Balcerowski.
Ta opłata nazywa się Interchange. Dokładnie. Ona 5 lat temu wynosiła 1,6%, a dzisiaj tymi ustawami, o których powiedział pan Marek, została zredukowana do 0,2-0,3%. To rzeczywiście spowodowało, że kartą można dzisiaj zapłacić praktycznie wszędzie. Pewne badania pokazują, że mimo wszystko kart Polacy używają głównie w Polsce. 90-kilka% transakcji, nie wiem czy wartościowo, tak, ale być może ilościowo odbywa się w Polsce i w tym przypadku mówicie tutaj panowie o marketingu, mi się wydaje, że to na pewno, ale też kwestia kilku takich atrybutów takiej karty, to, że to, co słyszymy, że nią można by było zapłacić za mnóstwo opłat, prąd, gaz, nawet z uśmiechem przeczytałem, że za kartę wędkarską można będzie nią zapłacić.
Czemu nie?
Dlaczego nie? I różnego rodzaju być może sprawy podatkowe, więc pod tym względem może to będzie jakieś ułatwienie, bo świat się zmienia. Jakiś czas temu, kiedy tak sobie przypomnę, to starsze osoby, chociażby w mojej rodzinie, taki plastik, płacić plastikiem, nie. A dzisiaj każdy ma tą kartę praktycznie w portfelu.
Tylko panie Tomaszu, bo...
Obniżka kosztów na pewno.
Bo ja rozumiem te argumenty. Rozumiem pana argumenty, ale pytanie, bo czas nas strasznie goni. Może nie warto wchodzić w plastikowy pieniądz, jak to pan nazywa, tylko już pomyśleć o tym, żeby wejść w nowocześniejszą technologię i żeby telefon. To smartfon był po prostu. Absolutnie tak. No, każdy ma smartfon. Idźmy krok dalej. Już nie dublujmy plastikowych pieniędzmi. Idźmy w elektroniczne po prostu, wirtualne rozliczenia.
Zanim wypromujemy tą kartę, to właśnie mobilne płatności będą dominujące.
Dokładnie
na rynku.
Tak.
Także myślę, że raczej to, co mówimy, że ten czas niestety tak szybko zmienia naszą rzeczywistość, że jeszcze do niedawna mieliśmy opory do płacenia kartą plastikową. Dzisiaj te osoby, które do niedawna nie posługiwały się tą kartą, dzisiaj się tą kartą posługują, a młodsze pokolenie posługuje się dzisiaj mobilnymi płatnościami, różnymi porównywarkami. Ja jestem mocno zadziwiony, że 12-12-latkowie, a widziałem taki w sklepie, którzy robią zdjęcie, mają lokalizator i mówią, kurczę, ale tutaj w sklepie po drugiej stronie o 5 groszy te chipsy są tańsze. Wychodzą ze sklepu, przechodzą przez drugą stronę i się posługują tymi narzędziami. Także myślę, że to są ci, którzy za moment będą posługiwali się płatnościami mobilnymi i urządzenie, które dzisiaj zwie się telefonem komórkowym.
Smartfonem.
To nie jest telefon już komórkowy, ale tak generalnie w powszechnym jakby nazewnictwie funkcjonuje. No to jest urządzenie, które będzie miało mnóstwo dodatkowych funkcji za moment, a ci, którzy dorastają, nie potrafią. Przecież są już całe programy dotyczące odwyku. Tak jak mamy dzisiaj od alkoholu, to dzisiaj od posługiwania się urządzeniem pod główną nazwą telefon komórkowy. W związku z tym myślę, że w tym kierunku jak najbardziej. Natomiast pieniądz plastikowy, tak jak powiedziałem, jeszcze wypromowanie tego pieniądza, stworzenie całej infrastruktury, to nie jest program na miesiąc, na pół roku, tylko to jest program na lata. Wypromujemy i za chwilę się okaże, że to jest już element schyłkowy albo niewielkie ma znaczenie w tych płatnościach.
Te karty nie są wymysłem polskim. One gdzieś już w Europie funkcjonują. Z tego co wiemy, funkcjonują w Portugalii, we Francji, tam się sprawdzają.
Znaczy te karty narodowe takie.
Tak, mówię o takich, tak. Dalej mówię o tym plastiku i myślę, że jednak dla tych osób, proszę nikogo nie chcę obrażać, ale tych 60+, być może ta karta będzie jednak wygodniejsza. A rzeczywiście tutaj, co pan Marek mówi, dla tych obecnych 15-16-latków i jeszcze młodszych, no to rzeczywiście to ten smartfon to nie tylko już dzisiaj budzik, komputer, porównywarka, zamawianie taksówek i tak dalej. To jest, to na pewno jest wielka rewolucja, dzieje się na naszych oczach i te telefony będą płacić za jakiś czas. To jest bankowa sprawa.
To na pewno, a będzie też rósł rynek IT, różnego rodzaju zabezpieczeń, różnego rodzaju antywirusowych programów po to, żeby nikt się nie wdarł, bo coraz więcej takich rzeczy będzie w smartfonie. To będzie nasz pewnie i dowód osobisty w przyszłości, i prawo jazdy, i dowód rejestracyjny być może samochodu, i wszelkie rzeczy, które możemy sobie w tej chwili wymyślić, co mamy w portfelu, to wszystko będzie przecież w smartfonie, nie tylko to, co mamy w portfelu, ale w całej torebce damskiej i torbie męskiej.
Dlatego więcej chcę studiować ludzi na IT, na telekomunikacji, niż na wydziale maszynowym.
Ale to dlatego, że po
czasy
prostu...
Czasy się zmieniają.
I po prostu dla informatyków jest po prostu miejsce pracy. Dla
to widzimy w Trójmieście.
Dokładnie tak. Bardzo serdecznie panom dziękuję. Tomasz Balcerowski, EcoInput, pracodawcy Pomorza. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
Marek
Teł,
spółka Merco. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I ja na zakończenie jeszcze te informacje z obwodnicy, z węzła Matarnia. Tam przypomnę wypadek, w związku z tym korek jest aż od Osowy. Dziękuję bardzo. Jacek Naliwajek, mówię państwu, do usłyszenia.